Hej, witamy w podcaście Pick Please.
Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta.
Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy
Pick Please! Cześć, tu podcast Pick Please w składzie Jakub Polewka, koncertoholik i...
Łukasz Wojciechowski, gitarzysta. Hej, ale to dzisiaj na odwrót, czemu tak?
No bo taki mam klimat, piję Red Bulla. Jestem zmęczony i mam fantazję. O, i jak ty to powiedziałeś, mam takie dziennikarskie prawo.
Okej, okay. No dobrze, ale to na odwrót powinno być. Jak ktoś nowy pierwszy raz słucha, to tak jest odwrotnie. Ten drugi to Łukasz.
Tak to jest. Szanowni Państwo, ostatnio mieliśmy wręcz zaszczyt, żeby opowiedzieć o temacie, który jest dla nas bliski, aczkolwiek nigdy byśmy nie pomyśleli, że zabierzemy się za niego. Chodzi o muzykę do gier komputerowych. No i w ostatnim odcinku opowiedzieliśmy o tej takiej części historycznej, można by powiedzieć, od samych początków, prawda? Jak to się zaczynało, jak ta technika szła do przodu, więc już pierwsze dźwięki sobie, można powiedzieć, omówiliśmy i myślę, że daliśmy taki fajny obraz słuchaczom właśnie od czego to się wszystko zaczęło.
A dzisiaj poruszymy zupełnie nowe zagadnienia. Już zahaczymy o autentyczne postacie ze świata muzyki. Nazwaliśmy tę sekcję ciekawostkami muzycznymi, bo będziemy opowiadać właśnie o grach, w których albo jakiś znany muzyk się pojawiał, to ja powiem między innymi o takim jednym panu, ale też opowiemy o znanych kapelach, które podarowały twórcom gier swoje piosenki. Nie wiem, Kuba, zaczniesz od Megadave'a?
Ja oczywiście Megadeth bardzo chętnie przejmę, bo jak już nieraz wspomniałem, Megadeth to chyba mój ulubiony zespół metalowy. W każdym razie Megadeth, rok 99 i taki album, który nazywa się Risk, który ma świetny w ogóle tytułowy numer. Pytanie jest tylko, jaki album Risk ma połączenie z grami komputerowymi. No, tuż takie, że w Japonii był dodatkowy utwór, który znalazł się na tym albumie, grany oczywiście przez wspaniałego gitarzystę, jakim jest Marty Friedman. I resztę chłopaków, ale tutaj Marty rzeczywiście jest na pierwszym planie, bo jest to instrumental, a to jest instrumental z gry Duke Nukem 3D, który nazywa się po prostu Duke Nukem Theme. No i ten utwór był coverowany przez Megadeth i dorzucony jako bonus na tą japońską wersję tego albumu. Myślę, że to też wynika z tego, że w latach 90. Japonia przodowała, jeśli chodzi o gry komputerowe i o te technologie i rzeczywiście była bardzo zainteresowana grami. No a Marty Friedman był bardzo zainteresowany Japonią, bo po latach się przeprowadził do Japonii, znalazł sobie japońską żonę i został w Japonii i gra teraz japoński pop. I to nie jest żart.
No to nie jest. Nuno Betancourt Extreme został gitarzystą Rihanna, a Marty Friedman gra pop w Japonii.
Była kolejna przerwa na off-topiki odnośnie Duke Nukem 3D. Te off-topiki były niecenzuralne,
polecamy.
Ale grę ogólnie bardzo polecamy. A utwór, który jest tytułowy, to naprawdę fajny rockowo-metalowy numer. I tak od Megadeth przechodzimy w coś bardzo dziwnego.
Tak, to było zaskoczenie po prostu takie, że ja się zszokowałem, a potem ci wysłałem materiał i ty powiedziałeś, co? What? No dobrze, znaczy temat jest poważny, bo to, żeby było jasne, można się pośmiać, natomiast rzeczywiście brewka idzie lekko do góry, bo bohaterem kolejnej gry, a w zasadzie kilku z nich jest nie kto inny jak Michael Jackson. A Michael Jackson w roku 88 wydał taki film, a w zasadzie był jego gwiazdą, ten film nosił nazwę Moonwalker, to dotyczyło tego moonwalk, tego tańca takiego chodzonego, że on idzie jakby, prawda, do przodu, nogi mu się ruszają, ale on idzie do tyłu. Nevermind. Wyszła rzeczywiście taka gra na konsolę, natomiast muszę wziąć oddech. Dobrze, fabuła tej gry opierała się... Przepraszam.
Już się śmieję, bo ja wiem, o czym ta fabuła jest i nie mogę.
No dobrze, muszę zachować powagę. Michael Jackson zasadniczo był zbawcą, ponieważ miał uratować wszystkie dzieci wszechświata od zła, którym był Mr. Big. A Mr. Big to był taki czarny charakter, który chciał, żeby wszystkie dzieci były uzależnione od narkotyków i je wstrzykiwał. A Michael Jackson był tym ratownikiem, który miał pomóc i zabić Mr. Biga i uratować wszystkie dzieci. I dokładnie taki był plot gry Moonwalker. Tak, no i ten Moonwalker został jakąś trampoliną do tego, aby Michael Jackson, no właśnie, zaczął tworzyć muzykę do gry, która nazywa się Sonic 3. Była taka bardzo znana gra na konsolę i jest to jedna z największych zagadek muzycznych, jeśli chodzi o gry komputerowe i
ich soundtracki,
albowiem ta gra wykorzystywała rzeczywiście podkłady, takie no, bym powiedział trochę midowe właśnie, tej słabszej jakości, które bardzo przypominały kawałki Michaela Jacksona, Smooth Criminal i inne. No i tak się składa, że już osoby, które grały w tę grę, tak zaczęły coś podejrzewać, a to znam i to brzmi znajomo. No i faktem jest, że rzeczywiście Michaelowi ten pomysł ponoć się spodobał i on ze swoim takim innym muzykiem, kolegą, który nazywał się Brad Buxer, zaczęli tworzyć jakby podkłady pod te gry. No i właśnie, co się wydarzyło? Kiedy już dzieciaki dostały tego Sonica 3 wydanego przez Sega, to na koniec były tak zwane kredyty, gdzie można było zobaczyć, kto stworzył muzykę i tam nie był wyszczególniony Michael Jackson, ale jak się tak posłuchało tej ostatniej muzyki zamykającej tę grę, to brzmiała znajomo i okazało się, że ta ścieżka użyta w tej grze to był faktyczny jakby układ akordowy, który potem posłużył za autentyczny kawałek Michaela Jacksona, który nazywał się Stranger in Moscow. I to potwierdził rzeczywiście ten Brad Buxer, że oni najpierw ułożyli te akordy i wykorzystali je w tej grze, a potem w oparciu o to kilka lat później wypuścili kawałek. Zresztą bardzo dobry, jakby nie było. No ale pozostaje pytanie, dlaczego Michael Jackson nie był uwzględniony jako autor? No i tu jest kilka wersji, ponieważ Brad Buxer powiedział w wywiadzie, że no, on nie wie tak do końca, ale strzela, że jeśli Michael nie był wyszczególniony tam w tych kredytach, no to znaczy, że on nie był pewnie zadowolony z efektu finalnego, no bo wiadomo, że jakość jeszcze nie była wcale taka dobra, jeśli chodzi o dźwięk w tych konsolach i pewnie stwierdził, że nie, ja nie chcę się pod tym podpisywać, bo to jest za słabej jakości. A z kolei szefostwo Segi i osoby, które były związane właśnie z tą platformą do gier, wydały komunikat, wycofaliśmy te kawałki Michaela Jacksona, bo wtedy wybuchł ten cały skandal związany z tym, co robił Michael Jackson, w zasadzie o co został oskarżony i za co był sądzony, więc nie było Michaela Jacksona wyszczególnionego jako autora tych ścieżek muzycznych. Ale żeby było jeszcze śmiesznie, to szefostwo Segi tam wszyscy powiedzieli, że zrezygnowano z wykorzystania tych podkładów muzycznych, ale one i tak tam są. Więc tak do końca nie wiadomo, o co chodzi, ale faktem jest, że rzeczywiście Michael Jackson i jego przyjaciel Brad Buxer tworzyli muzykę do gry komputerowej Sonic 3. Jedna z największych zagadek w historii gier komputerowych i muzyki.
No to teraz przejdziemy do następnego bohatera, David Bowie. I sporo osób myślę, że ten soundtrack słyszało. Jeśli lubi Davida Bowiego, to na pewno zna taki album, który nazywa się Hours. To był 22 album Bowiego, wydany w roku 99. I tam było sporo dobrych numerów, ale mało kto wie, że te numery znalazły się na tym albumie w drugiej kolejności, to znaczy one były początkowo nagrane do gry komputerowej, zostały w niej użyte, a później Bowie stwierdził, że wyda je sam na albumie. Większość fanów Bowiego może nawet nie wiedzieć o tym, że taka gra istniała, nazywała się Omicron Denomat Soul i David Bowie napisał do niej muzykę, ale nie tylko muzykę, ponieważ pojawił się też w tej grze komputerowej jako postać. I był podłożony zarówno jeśli chodzi o głos, jak i twarz do dwóch postaci w tej grze komputerowej. Jedna nazywała się Boss i był jakimś rewolucjonistą, a druga postać, której David Bowie udzielił swojego głosu, a zasadniczo właśnie jako ta postać śpiewał te piosenki, które w tej grze komputerowej są użyte, była członkiem zespołu, który nazywał się The Dreamers. I właśnie w tym zespole wirtualnym wokalistą był David Bowie. Więc tyle jeśli chodzi o Davida Bowiego i Omicron The Nomad Soul. A teraz przechodzimy do klasycznej strzelanki, czyli do Quake'a.
Dobrze, Quake, czyli kolejna strzelanka. Mieliśmy Duke Nukema, no to musimy opowiedzieć o Quake'u, czyli o legendzie totalnej. Graliśmy w Quake'a na lekcjach informatyki. Jeśli dobrze kojarzę, to jak się grało w trójkę, to tam można było pisać różne teksty. I graliśmy wszyscy tutaj w klasie, tam gramy i właśnie nasz kolega napisał, co za pip, mnie zabił i odpowiedź przychodzi, pan nauczyciel. Tak było. I on napisał, przepraszam. Muzykę do Quake'a stworzył nie byle kto. Dobra, nastąpiła przerwa na wyśmianie się. Tak, muzykę do Quake'a też stworzył nie byle kto, bo twórcy tejże gry stwierdzili, że no kurczę, no skoro w Doomie była harda, ostra muzyka, taka rockowa, no to my też musimy pójść po jakieś takie bardziej mroczne klimaty i żywiołowe, no to weźmy kogoś znanego, jeśli chodzi o muzykę, właśnie dobrego wokalistę, który po prostu odda klimat. No to kto? No to Trent Reznor z Nine Inch Nails. No i co tu dużo mówić. Trent Reznor wykonał kapitalną robotę, nagrał super ścieżkę do tejże gry. No i facet, który zasłynął tym, że stworzył Hurt, który potem skowerował Johnny Cash w sposób absolutnie epicki, dołożył swoją cegiełkę i dzięki temu w Quake'u możemy usłyszeć jego głos. Ale nie skończyło się na samym Reznorze, bo ty, Kuba, widzę, że masz innego wokalistę, tylko z zupełnie innego rozdania.
Tak, a mianowicie John Mayer. Mój ukochany John Mayer, twój też, bo ty masz customową gitarę Johna Mayera.
No ja lubię Johna Mayera. Znaczy lubię jego gitarowe, że tak powiem, rzeczy, bo tam kompozycyjnie może nie do końca. Znaczy mówię o obecnej twórczości, ale nieważne. John Mayer dobrym gitarzystą jest.
John Mayer jest wielkim fanem serii gier Halo, która też jest, jeśli chodzi o strzelanki, absolutną legendą. No i do tego stopnia pan John Mayer jest fanem gry Halo, że przykładowo podczas koncertu jednego Dead & Company w sekcji Drums and Space, jest taka sekcja zawsze podczas setów Dead & Company, które jest tak naprawdę takim dziedzicem Grateful Dead i tego, co oni grają, to już opowiadałem w podcaście, bo jestem wielkim fanem Deadów. No i w każdym razie Dead & Company ma trzech oryginalnych członków Grateful Dead i Johna Mayera na gitarze i oni sobie grają utwory Grateful Dead i jamują w tym samym stylu. Jest ta sekcja zawsze najpierw bębnów, a potem takiej improwizacji, która nazywa się Space. I podczas jednego tego Space John Mayer zagrał akordy, które układały się dokładnie tak jak main theme z gry Halo 2. Ponieważ, jak już wspomniałem, John Mayer jest jej wielkim fanem i w momencie, w którym wydawano Halo 2 Anniversary, czyli jest ten cały taki ruch teraz wydawania tych starych gier, gdzie grafika się już trochę postarzała i te wytwórnie gier komputerowych, które te gry tworzą i wydają, biorą te gry, odświeżają troszkę grafikę, odświeżają właśnie czasami ścieżki dźwiękowe i tak dalej, odświeżała właśnie soundtrack do gry Halo 2, nagrywała go na nowo, żeby nie brzmiał tak prosto jak kiedyś ze względu na te ograniczenia techniczne. No i właśnie John Mayer, który był ogromnym fanem, stwierdził, że hej, ja bym bardzo chciał na tym remasterowanym i na nowo nagrywanym soundtracku zagrać. No ale miał zobowiązanie, jeśli chodzi o menadżera, kontrakty, nie za bardzo było mu wolno, więc po prostu olał to wszystko, poszedł, zagrał, powiedział, ej, ale nie wpisujcie mnie, że ja tu grałem, bo mi tak naprawdę jest niewolno. I można Johna Mayera posłuchać na dwóch utworach w remasterowanym soundtracku gry Halo 2.
Ale trzymaj mnie, bo o ile dobrze pamiętam, John Mayer, to zwłaszcza w tamtym okresie, no to grał takie piosenki jak Your Body's a Wonderland. A tutaj co? W strzelance? Johnny?
Tak, w strzelance. Znaczy, Johnny zawsze mówił, że on sporo tej muzyki gra dla pieniędzy i dlatego, że to się sprzedaje, a on to lubi w sumie trochę inne rzeczy. Tak jak na przykład Halo 2 albo Grateful Dead. Trochę jak Lady Gaga, ona tak samo.
No generalnie fajnie, że John Mayer jest otwarty na inne rzeczy i przede wszystkim w Grateful Dead & Company w zasadzie robi absolutnie kosmiczną robotę. A ja mam wokalistę, songwritera, chyba jednego z największych w historii, najwspanialszych, najcudowniejszych, legendę. Paul McCartney okazał się absolutnie fajnym ziomkiem i takim poukładanym, sensownym facetem. Oczywiście tak kojarzymy Sir Paula, natomiast okazuje się, że były członek zespołu The Beatles odegrał bardzo znaczącą rolę, jeśli chodzi o muzykę do gry Destiny, czyli Przeznaczenie, ponieważ bardzo go to interesowało, jak się tworzy muzykę do gier komputerowych, jak w ogóle myślą ci producenci gier, jak w ogóle podejść do tego, jakie są założenia, ograniczenia, a generalnie miał bardzo otwarty umysł na takie doświadczenia. I tak się złożyło, że pomimo absolutnego zdziwienia twórców gry, Paul się zgłosił, bardzo szybko to nastąpiło, w ogóle tutaj przyszedł, był absolutnie uszczęśliwiony tym, że mógł uczestniczyć w tym wydarzeniu, oczywiście zgarnął potężną kasę, bo wtedy to chyba był jeden z najwyższych kontraktów za muzykę w grze komputerowej. Natomiast to, o czym wspominali właśnie twórcy tej gry, to było to, że on był niesamowicie pokorny, był nastawiony na to, żeby się uczyć, nie chciał nikomu nic narzucać, mało tego, kiedy właśnie ktoś tam do niego podszedł i powiedział, jak to...
Chcą dać mu wolną rękę, żeby mógł tą muzykę stworzyć i ją zagrać. To McCartney odpowiedział...
Nie, nie, ja chcę z wami współpracować tutaj, ja chcę naprawdę się czegoś dowiedzieć, dodajcie coś, stwórzmy coś wspólnie. I to pokazuje, jakim człowiekiem i artystą i fantastyczną osobistością jest Paul McCartney. W każdym razie nagrał tą ścieżkę do tej gry. Ja tego nigdy nie słyszałem. Kuba, ty to w ogóle kiedyś się zapoznałeś z tym soundtrackiem?
Tak, ja ten soundtrack do Destiny Paula McCartneya słyszałem, bo lubię Bungie. To jest właśnie ta wytwórnia, która wydała tą grę komputerową, ona wcześniej właśnie odpowiadała za te Halo, więc tu jest taki wspólny mianownik, bo właśnie seria gier Halo na początku była wydawana przez Bungie. W każdym razie jest to bardzo fajny i ciekawy, atmosferyczny soundtrack, jeśli chodzi o grę komputerową.
No i fantastycznie. No więc
na tym chyba zakończymy część związaną z komponowaniem muzyki do gier komputerowych przez znanych artystów,
co nie oznacza, że ci artyści nie mogli występować w samej grze jako postać, jako bohaterowie. Być może nawet gry były o nich, więc Kuba, ja widzę, że ty masz całą sekcję takich właśnie tworów gamingowych, gdzie znane osobistości ze świata muzyki występowały albo w ogóle same gry były dla nich chodem.
Tak, ale tutaj przelecę troszkę przez to tak szybko, bo nie chcę słuchaczy naszych zanudzać, choć tematyka jest dość ciekawa, ale chcę zacząć mniej więcej w chronologicznym porządku. A pierwsza taka gra jest na automaty do gier, bo tak jak już wspominaliśmy tą całą historię gier komputerowych, to oczywiście sporo z tych gier była wydawana na automaty do gier, nie tylko na komputery, bo to się tak w pewnym sensie łączy, te automaty. W pewnym sensie były takimi uproszczonymi jednostkami, które były stworzone po to, żeby jeden konkretny typ gry obsługiwać. I pierwszą taką grą, która była poświęcona konkretnemu zespołowi, była gra Journey the Escape. I oczywiście chodzi tutaj o zespół Journey i ich album Escape. Szokujące. Została wydana w 1982 roku właśnie na takiej maszynce. I ona dawała możliwość graczowi zagrania w takie mini gry i możliwość zbierania kolejnych członków zespołu Journey do tego, żeby mieć 5, czyli tak jak w rzeczywistości ich tylu było, a to wszystko okraszone było właśnie muzyką Journey, a ich album The Escape to oczywiście totalna klasyka i wszystkie te utwory Journey, które kojarzymy właśnie pochodzą z tego albumu. Tak, więc tyle jeśli chodzi o automacie do gier Journey The Escape. Następna rzecz, która wyszła chronologicznie, to na przykład gra Frankie Goes to Hollywood, opowiadająca o zespole Frankie Goes to Hollywood.
Unbelievable.
Nie do uwierzenia, tak jak powiedziałeś, gra była dość prosta. Jesteś w Liverpoolu i próbujesz dostać się do kopuły przyjemności. I tak chodzi o tą przyjemność i taką przyjemność dawał nam Frankie i grało się w nią i w momencie, w którym udało się zebrać serduszka i wiarę i takie coś, co pan robi z panią i to można nazwać tak, że nie wiem, bo chcemy być poniżej 18 lat, więc nazywamy to serduszkiem i to się wszystko zbierało. I pan Frankie dostarczał nam przyjemności i jak przyjemność osiągała 100%, to trafiało się do kopuły przyjemności. I więcej może już nie będę
mówił. Już
tylko
serduszka.
I już zostały tylko serduszka i może zostawię ten temat Frankie Goes to Hollywood i przejdziemy dalej. A przechodzimy do gry, która nazywa się Revolution X i opowiadała o Aerosmith. I tutaj trzeba powiedzieć, że była to gra wydana przy okazji ich albumu, który był totalnym hitem i takim comebackiem. A ten album nazywał się Get a Grip i został wydany w 1994 roku, tak samo jak właśnie ta gra Revolution X. I w tej grze, która była taką strzelanką, ale nie taką 3D, tylko taką 2D, że się szło w prawo i strzelało po prostu. I ona też była wydawana na automatach do gier, tak samo jak te poprzednie Frankie, Ghost of Hollywood i inne. Ona też w późniejszym okresie trafiła na platformę komputerową, bo 1994 rok, no to już jest rozwój takich komputerów osobistych. Natomiast ta magia się trochę traciła rzeczywiście tej gry w tym momencie, jeśli nie grało się w niej na automacie. A czego dotyczyła fabuła tej gry? No, dwóch graczy mogło współdzielić ten automat i wspólnie walczyli z systemem totalitarnym, który zabronił wszelakich rozrywek, muzyki, filmów i tak dalej. I trzeba było uratować członków Aerosmith od tej zagłady i od tego systemu. I wszystkich członków Aerosmith się ratowało, tam grała muzyka Aerosmith. No i mamy tutaj muzyków, którzy są bohaterami w grze komputerowej. Ale kończymy rok 94, przechodzimy troszkę później, 99 rok i Wu-Tang Clan, czyli jeden z najbardziej legendarnych zespołów rapowych. No i chłopaki też wydali grę, która nazywała się Wu-Tang Shaolin Style. I było to coś w stylu Mortal Kombat, tylko że miało się miecze i walczyło się na miecze. Chłopaki z Wu-Tanga podkładali głosy pod bohaterów, muzyka była tworzona przez jednego właśnie z członków Wu-Tanga. No i do tego wszystkiego był kontroler, który nazywał się Wu, czyli tak samo jak pierwsza litera Wu-Tang Clan. I ten kontroler, czyli ten pad do gry, był ponoć totalnie nieporęczny, no ale musiał przypominać literkę W, bo przecież jest to Wu-Tang Clan. Większość z nich przypomina literkę M, czyli odwrócone W, bo tak się wygodniej trzyma w rękach, ale nie w tym wypadku. No ale jest to ważny element pewnie marketingowy. No a później to już tak trochę poszło z górki, bo różne gry były wydawane o tematyce zespołów. No i tak przechodzimy do Kiss, ponieważ Kiss, no to jest zespół, który potrafi sprzedać chyba wszystko. Kubki, komiksy, ja nie wiem, czy jest coś na świecie, jakikolwiek produkt, który nie był sygnowany i sprzedawany z wielkim napisem Kiss, od którego Kiss kasowało jakieś procenty. No i tak samo było z grami komputerowymi, była gra Kiss, Psycho Circus, The Nightmare Child, czyli psychotyczny cyrk i dziecko koszmaru. W roku 2000 to była strzelanka o tematyce właśnie Kissów.
Jakżeby inaczej.
Tak, myślę, że strzelanka pasuje do tego najbardziej. No i do tego wszystkiego były troszkę ambitniejsze projekty, jak na przykład Peter Gabriel's Secret World, promujący jego album Secret World. Ta gra w ogóle miała jeszcze taki tytuł Explora 1 i chodziło o eksplorację. Tam się odkrywało różne rzeczy, to były takie zagadki, które się rozwiązywało i one odblokowywały dodatkowe informacje odnośnie płyty Secret World Petera Gabriela. I tak oto przechodzimy do takiego ostatniego elementu, który warto wspomnieć, gry Brutal Legend, która była takim hołdem dla metalu. Tam główny bohater był roadie, czyli taką osobą, która na koncertach zajmuje się obsługą zespołu, podpina instrumenty, sprawdza, czy one są dobrze nastrojone. Takim technicznym muzykiem po prostu, który z zespołem razem jedzie. I ten roadie w ogóle walczył z jakimiś demonami i potworami, a głosy podkładali na przykład Jack Black, Ozzy Osbourne, Lemmy, czy też na przykład Lita Ford, znana z występów z Alicem Cooperem, no i nie kto inny jak Rob Halford z Judas Priest. No, także to jest sama śmietanka, jeśli chodzi o metal. W ogóle cała gra była takim hołdem dla muzyki metalowej, było tam pełno takich smaczków drobnych odnośnie metalu i można było się tam dopatrywać pełno jakichś takich przesłań. Była też gra, przepraszam, bo pominąłem, w 91 roku The Blues Brothers. A zgadnij, o co chodziło w grze The Blues Brothers?
No pewnie miałeś grać gigi i w końcu zarobić kasę na to, żeby trafiła do tego sierocińca.
Jesteś blisko, choć nie do końca. Gra polegała na tym, że miałeś samochód i uciekałeś przed policją, żeby dojechać na swój koncert.
Aha, czyli przystanek wcześniej.
Przystanek wcześniej, dokładnie taka. I na tym polegała gra The Blues Brothers, 91 rok. Później była też gra promująca dwójkę i jakaś gra w ogóle niezależnie od filmów. Więc Blues Brothers, oni lubili gry komputerowe.
No i lubili pościgi. To co, to teraz mój konik?
Tak, twój konik. Chyba nadszedł ten czas.
Kuba spędził swoją młodość na grach w RPG, Final Fantasy i tego typu rzeczy, a ja byłem tym delikwentem, który po prostu marzył o tym, żeby podbijać boiska i interesowała mnie tylko wyłącznie FIFA, Sensible World of Soccer i takie rzeczy. I w 98 roku, kiedy miałem 14 lat, byłem absolutnie zakochany w grze komputerowej i muzyka też odegrała tutaj swoją znaczącą rolę, bo kiedy miałem w swoim posiadaniu grę FIFA 98 i wrzuciłem ją do mojego czytnika płyt CD i poleciały pierwsze dźwięki zespołu Blur, kawałek Song Tu, to byłem w niebo wzięty, to była najlepsza rzecz, jaką w życiu słyszałem. I to chyba była jedna z dwóch gier, które puszczałem i zawsze chciałem przesłuchać całe intro do tejże gry, czyli najsłynniejsza gra piłkarska, która zaczynała się właśnie piosenką zespołu brytyjskiego Blur. I była to pierwsza gra, która miała licencję, jeśli chodzi o FIFA Electronic Arts, na wykorzystywanie autentycznej muzyki jakiegokolwiek zespołu. Los jakoś tak chciał, że padło na kawałek, który powstał tak trochę z niczego, można by powiedzieć. Miał być takim może trochę żartem. Tak powiedzmy, że zespół Blur w ogóle jakoś nie przywiązywał do tego wagi, bo on był trochę inny od tego, co oni tworzyli. Wokalista stworzył piosenkę akustyczną, drugi wokalista, w zasadzie gitarzysta, powiedział, że może by tak trochę przyspieszyć. O dobra, to zrobimy takiego pranka wytwórni, że zrobimy taki power song i jeszcze dodamy takie wuhu w środku i oni w ogóle to wyśmieją, a my jeszcze dodamy taką tutaj gitarę, taką prostą, jakiś bas przesterowany, w ogóle to będzie trwało 2 minuty, 2 sekundy i w ogóle powiedzą, że jesteśmy nienormalni. A wytwórnia przesłucha, o super, fajny song, naprawdę dobry. Jak go nazwiecie? No nie wiemy. No to niech się nazwie Song 2, a dlaczego? No bo nie macie drugiego kawałka na płytę. No dobra, to w razie czego potem zmienimy. Nigdy tego nie zmienili, zostało Song 2 i jest to najbardziej znany kawałek zespołu Blur, który osiągnął wszystkie szczyty popularności nie tylko dzięki temu, że leciał w radiu, ale przede wszystkim dlatego, że miliony dzieciaków poznały go dzięki grze FIFA 98. Ale to nie był koniec, bo niedługo później Electronic Arts wypuściło grę World Cup 98 i też skorzystało z kawałka jednego zespołu, który nie był znany. To był taki anarchistyczny punk band z Burnley, czyli z Anglii, który już no, istniał chyba od 1982 roku, miał już na koncie ładne kilka płyt, ale napisali sobie taki utwór o piciu alkoholu i on też rozwalił system. Do tego stopnia, że kiedy odpalaliśmy World Cup 98 i leciał przebój zespołu Chumba Wamba o tytule Tube Thumping, bo chyba tak należy to przeczytać, to wszyscy stracili głowę, bo to było piękne granie, pasowało jak ulał, a co najlepsze, w międzyczasie toczyły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej we Francji i wszyscy do dzisiaj uważają, że to był hymn Mistrzostw Świata, a w rzeczywistości Ricky Martin skomponował hymn do Mistrzostw Świata w 1998 roku we Francji. Taka sytuacja. No więc FIFA, można powiedzieć, dokonała czegoś niemożliwego. Zapoznała miliony ludzi na świecie z piosenką, dzięki czemu po prostu ludzie pokochali ten zespół i ten kawałek konkretny. No więc twórcy FIFA stwierdzili, no kurczę, no to już jest jakiś początek. Myślę, że musimy odgrywać jakąś szczególną rolę, jeśli chodzi o muzykę, jeśli chodzi o naszych odbiorców. I mniej więcej właśnie na początku lat tam 2000, 2001, 2002 był taki pan, który nazywał się Steve Schnurr. I on odpowiadał właśnie za muzykę w EA Sports. I on podszedł do tego na takiej zasadzie, że nasi odbiorcy są w zasadzie między 12 a 24 rokiem życia i to jest właśnie ten okres, kiedy w życiu takich młodzieńców, głównie oczywiście chłopaków, bo oni grali w FIFA, kształtuje się gust muzyczny, więc my musimy im dać coś, co sprawi, że oni wezmą tą muzykę do siebie ze sobą na lata. My tu kształtujemy te gusta. I twórcy FIFA szli trochę z duchem czasu. Oni analizowali dokładnie, co się dzieje na świecie. Nie stawiali na znane kapele typu jakieś AC/DC, Queen, bo wszyscy kojarzyli We Are The Champions, że musi polecieć na jakimś meczu, jak ktoś coś wygra i tak dalej. Jak powiedział właśnie twórca gry, to nie miała być gra dla naszych starych. Mamy konkretnego odbiorcę. I rzeczywiście ta gra promowała zespoły, które nie były do końca znane. Ale dzięki temu, że ta muzyka w FIFA była wykorzystywana, właśnie brana od tych kapel, których niewiele osób słyszało, to nagle ich kariera mogła wybuchnąć. Tam było Gorillaz, zasadniczo indie rock, bo kiedy była właśnie faza na takie rockowe granie, takie bardziej millennialsowe, to FIFA bardzo promowała właśnie zespoły, które grały ten gatunek muzyczny. I można powiedzieć, że FIFA w pewnym sensie kreowała gusta. A jednocześnie twórcy przez cały rok bardzo uważnie śledzili trendy i zastanawiali się, czego słucha młodzież i dodatku z całego świata, bo oni musieli stworzyć taki zestaw piosenek, który będzie globalny praktycznie dla każdego, bo futbol i FIFA to były w zasadzie takie no, globalne firmy. Gra komputerowa i dyscyplina sportowa, która jest kochana na całym świecie, uprawiana przez wszystkich.
Dlatego wielokrotnie, kiedy wejdziemy na YouTube i odpalimy jakiś kawałek, który został wykorzystany w FIFA, to potężna ilość komentarzy właśnie brzmi: FIFA mnie tu przeprowadziła, FIFA mnie tu przeprowadziła, bo wtedy, w tamtych czasach, właśnie te 20 lat temu, nie było Spotify'ów, jeszcze nie było YouTube'a, który był tak rozwinięty, więc zasadniczo FIFA służyła jako takie okno na kulturę muzyczną. A w zasadzie dzięki FIFA można było dowiedzieć się, jaka muzyka w tej chwili leci. W Anglii, w innych krajach można było poznawać. Dziś mamy playlisty ze Spotify'a. Co piątek wyskakują nam jakieś sugestie, żeby coś przesłuchać na podstawie tego, czego już wcześniej słuchaliśmy. Wtedy tego nie było. FIFA odgrywała tą rolę. I dzisiaj, jak ja mam te 30 parę lat, jestem bliżej 40, to noszę w sobie właśnie tą starą muzykę z FIFA z końcówki lat 90, właśnie Blur, Chumba Wamba, i to są dla mnie absolutne hymny, które zawsze będą kojarzyć się z piłką nożną. Zresztą na wielu stadionach te kawałki lecą w dalszym ciągu, po tylu latach, przerwie meczu, po meczach, bo są właśnie kojarzone z tą grą i z tą dyscypliną sportową, bo tak to przesiąkło już tymi kawałkami muzycznymi. To jest moja miłość do FIFA. Skończę. Kuba w ogóle nie grał w FIFA.
Wiesz co, grałem w jakąś, ale nie jakoś tak totalnie. 97 grałem taką FIFA i tam jeszcze halówka w ogóle była.
A, to było czad. Mogłeś zasuwać w halówkę tymi prostokątami, które miały przypominać zawodników. Reasumując, Kuba, mam wrażenie, że prawie wyczerpaliśmy temat, a na pewno skończyliśmy mówić już o grach, o ich historii i muzyce, ponieważ część sobie zostawimy na taki odrębny cykl, o którym powiemy na pewno na koniec, natomiast od lat 70. do 2000. odfajczone, skończone, zrobione. Chyba możemy przejść do jakichś podsumowań.
Tak, więc wspomnieliśmy tutaj już chyba, jeśli chodzi o gry komputerowe, naprawdę bardzo dużo. Jest tutaj jedna rzecz do powiedzenia, to znaczy jest naprawdę bardzo dużo dobrych soundtracków, dobrych utworów i dobrych albumów, które są ścieżkami z gier komputerowych, i to sobie chcemy zostawić i wrzucimy to gdzieś w posta facebookowego, a w zasadzie pewnie już być może nawet i wrzuciliśmy w czasie przeszłym, w momencie, w którym ktoś tego słucha, a nie w momencie, w którym my to nagrywamy. I tam będzie takie polecenie nasze i będą informacje o tych, które my soundtracki lubimy albo które są najbardziej uznane historycznie i jeśli chodzi o jakąś wartość artystyczną, to tam kompozytorów tej muzyki i jakieś konkretne przykłady będziemy dawać. Wspomnimy na pewno też naszego polskiego Wiedźmina, bo tu będzie pewnie grona ludzi, którzy będzie mówili: a Wiesiek, a przecież były trzy Wieśki w Polsce z fajną muzyką. To tam właśnie się to znajdzie. Natomiast moje pytanie jest do ciebie, Łukasz, odnośnie takiego podsumowania, który ty soundtrack najbardziej lubisz? No to już wspomniałeś teraz o tej FIFA i tak dalej. Masz coś jeszcze?
Znaczy tak, ja biorę trzy kawałki, z czego o dwóch już powiedziałem, to w ogóle bez dwóch zdań. Garniam ze sobą Gustavo Santaolalle z kawałkiem The Last of Us z gry, w zasadzie z kilku gier The Last of Us, bo ta gra była przynajmniej w dwóch częściach i tam jest taka piękna melodia grana na gitarze akustycznej. Gustavo dostał dwie nagrody od Akademii za najlepszą ścieżkę dźwiękową do dwóch filmów, Brokeback Mountain i do Babel.
Kolejny w 2005 i 2006 roku.
Więc on dostał dwie takie nagrody z rzędu, więc to nie jest człowiek z przypadku. Co więcej, zaskoczę cię, bo we wrześniu 2019 roku na festiwalu Crossroads wykonywał jeden z ostatnich kawałków razem z Gary Clarkiem, Buddy Guyem, Johnem Mayerem, Susan Tedeschi, Derekiem Traxiem, Jimmy Vonem, Jamesem Bayem i samym Ericem Claptonem.
Serio?
Poważnie.
Wow.
Zagrał na festiwalu Crossroads właśnie z tymi jakże skromnymi postaciami historii muzyki. No więc no, nie był gość w przypadku, powiem ci szczerze. Grubo.
Soundtrack do The Last of Us znałem, ale tej historii już nie. Natomiast jeśli chodzi o moje ulubione soundtracki, to jeden z nich, ty już, Łukasz, wspomniałeś, ja się wtrąciłem, bo oczywiście chodzi mi o Jeremiego Soule i wspaniały soundtrack do gry Elder Scrolls III Morrowind, którą ja kocham, ale ten soundtrack jest wspaniały do niej. A do tego wszystkiego no nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał Diablo 2, hack and slash, biegamy, pijemy potworki, zabijamy Diablo, zabijamy Bala. Soundtrack do tej gry jest naprawdę świetny. Autorem tego soundtracku jest Matt Ullman. zarówno do gry Diablo 1, jak i 2 on tworzył soundtrack. Diablo 2 ma troszkę bogatszy ten soundtrack niż jedynka, bo w Diablo 2 ta postać, która przechodzi całą grę, porusza się pomiędzy różnymi lokacjami i te lokacje są oczywiście w jakimś wymyślonym świecie, ale on przypomina trochę nasz, więc on ląduje w takich miejscach jak na przykład coś, co opisalibyśmy w naszym realnym świecie Bliski Wschód. Później trafia do dżungli, która przypomina coś bardziej w stylu Ameryki Południowej albo Azji Południowo-Wschodniej, tylko po to, żeby trafić później do czegoś, co opisałbym jako piekło, a w ostatnim akcie do czegoś, co przypominałoby chyba Kaukaz. I w każdym razie każda jedna sekcja ma muzykę dedykowaną do stylu muzyki, który opisalibyśmy jako etno albo folk z danego miejsca. Soundtrack jest świetny, gra jest wspaniała, jedna z najbardziej atmosferycznych gier i gameplay i to, jak się w nią gra, wcale też nie gorsze. I Matt Ullman napisał muzykę do gry Diablo 1 i 2, a co ciekawe, twórcy tej gry byli totalnie niezainteresowani muzyką tak naprawdę i nie przykładali jakiejś strasznej wagi do tego, czy ta muzyka jest, będzie, nie będzie, czy ona ma znaczenie. I Matt Ullman sam się do nich odezwał i uparcie do nich pisał i się pojawił w ogóle w ich siedzibie. I mówił, że ej, ja wiem, że wy to robicie i to jest super. Ja widziałem pierwsze jakieś concept arty, czyli taką sztukę albo screenshoty, które się wydaje z procesu tworzenia i mi się to strasznie podoba. Ja mam taki totalnie pomysł na to, żeby tą muzykę robić do tego Diablo 1 i ja mam takie pomysły i tam na tej gitarze akustycznej coś im grał i oni mówili takie, wiesz co, no w sumie dobre, to jest dobre, to my ci coś zapłacimy, zatrudnimy cię, okej, to nagraj. Jak już się tak upierasz strasznie, to okej. No i okazuje się, że soundtrack wyszedł naprawdę świetnie. Także to tyle z naszych poleceń chyba.
No dobrze, zamykamy ten cykl odcinkowy, bo na pewno na jednym się nie skończy, bo zegarek pokazuje godzinę 34 i 38 sekund, więc to będzie albo drugi i trzeci odcinek w tym momencie, więc pytanie do naszych słuchaczy, o czym zapomnieliśmy, albo o czym powiedzieliśmy za mało, albo o czym powiedzieliśmy coś nie tak, a po prostu napiszcie, jaka muzyka wam się najbardziej podobała i z czym wam się kojarzy i dlaczego ją nosicie w serduszkach, a ewentualnie w jakie gry łoiliście, choćby nawet nie miały muzyki, bo tak to jest. Z ogłoszeń takich jeszcze zamykających, nie jesteśmy przynajmniej na dzień dzisiejszy w Radiu Spacji w ramach audycji Studio Bubble Art, bo audycji w tej chwili po prostu nie ma i prawdopodobnie jej nie będzie, natomiast jeśli chcecie posłuchać naszego cyklu, który pojawił się w audycji u Mikołaja Harasimiuka, to będziemy od czasu do czasu gdzieś tam przypominać, że istniejemy w sieci, nie zaginęliśmy i na SoundCloudzie są zapisy tych audycji i tam można posłuchać, jak opowiadamy o wybranych przez nas kawałkach muzycznych. Czyż nie, Kubuś?
Dokładnie tak, wybrane kawałki i wspaniała audycja Mikiego Harasimiuka. Pojawialiśmy się, kilka utworów zaprezentowaliśmy, to wszystko jest do posłuchania, także serdecznie zapraszamy. To tyle z ogłoszeń parafialnych, a my za tydzień będziemy wspominać mój koncert, na którym byłem. Taylor Hawkins Tribute Concert w Londynie na Wembley i Łukasz będzie zadawał trochę pytań, a ja będę odpowiadał i opowiadał o tym, jak było w Londynie na chyba jednym z największych muzycznych eventów tego roku, a przynajmniej czytałem o tym koncercie na Onecie, więc wydaje mi się, że chyba tak.
Czytałem o tym koncercie na Onecie.
Jeśli Onet pisze o muzyce i to gdzieś tam nie na dole samym, tylko u góry, to chyba działo się coś ważnego.
No dobrze, no tak. No. Nie no, miałeś Bibę, no co tu kryć, no. Z rozmachem.
Dokładnie tak. I o niej będziemy opowiadać za tydzień, a teraz żegnamy się z wami. Do usłyszenia.
Cześć.